Jak zoptymalizować telewizor HD? 23 grudnia 2009, 9:30. Zakup nowoczesnego telewizora HD nie sprowadza się wyłącznie do przywiezienia go do domu, ustawienia w salonie i włączenia. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zawierającym szereg porad, dzięki którym będziesz mógł zoptymalizować swój nowy sprzęt. Kupiłeś telewizor HD i jesteś nieco przytłoczony ilością funkcji, które oferuje? Szybko orientujesz się, że nie masz wystarczającej wiedzy, aby go ujarzmić. Jeżeli twoje odpowiedzi są twierdzące, przeczytaj artykuł, który podpowie ci, co powinieneś zrobić, żeby zoptymalizować swój nowoczesny, pachnący nowością sprzęt. Wielkość obrazu. Twój telewizor HD przygotowany jest do odbioru zarówno programów High Definition w wysokiej rozdzielczości, jak i Standard Definition standardowej rozdzielczości, automatycznie przeprowadzając upscaling tych drugich. Zazwyczaj współczynnik proporcji programów Standard Definition wynosi 4:2:3. Obraz taki stanowi 3:4 szerokości ekranu telewizora HD. Odbiorniki generalnie stosują trzy sposoby do eliminacji tych rozbieżności. Rozciągają obraz SD do szerokości ekranu, co niestety przekłada się na to, że widoczne postaci są po prostu zniekształcone. Może on też być rozciągnięty na cały ekran w ten sposób, że przycięta jest góra i dół, co skutkuje pogorszeniem się jakości samego obrazu, niższa rozdzielczość na całym ekranie, lecz w zamian obraz prezentowany na ekranie ma mniejsze zniekształcenia. Z kolei ostatnia możliwość to wyświetlenie sygnału w niezmienionych proporcjach 4:2:3. W takim przypadku po lewej i prawej stronie obrazu widoczne będą dwa pasy czarne lub szare. Naszym zdaniem trzeci sposób jest najlepszy. Co prawda wówczas nie będziesz mógł się w pełni cieszyć z posiadania panoramicznego telewizora HD, lecz będziesz miał za to pozbawiony zniekształceń i przycięć obraz. Ponadto, gdy już wyświetlisz prawdziwy obraz HD, gwarantujemy, że jeszcze bardziej go docenisz. Oczywiście wiele zależy od algorytmów rozciągających obraz. Te są różne w zależności od producenta odbiornika. Jedne potrafią inteligentnie rozciągnąć obraz tak, że jest naprawdę do przyjęcia. Zazwyczaj środek obrazu pozostawiany jest bez zmian, a im bliżej krawędzi lewej i prawej, tym mocniej jest rozciągany. Inne robią to mniej udanie. Radzimy samemu sprawdzić efekty rozciągania i zadecydować, czy są dla Was zadowalające. Jeżeli oglądasz na telewizorze HD telewizję SD, musisz znaleźć na pilocie zdalnego sterowania albo w menu ekranowym funkcję taką jak wielkość ekranu, format ekranu, współczynnik proporcji, rozmiar ekranu lub podobnie nazwaną i wybrać tryb opisany jako 4:3:4:3, standardowy lub normalny. Część telewizorów HD powinna zapamiętać, że właśnie w taki sposób chcesz oglądać wszystkie kanały SD. Wielkość obrazu w przypadku DVD. Standardowo DVD dostarczają obraz SD, jednakże wspierają oba współczynniki proporcji w odmianie anamorficznej format, w którym wyświetlane są filmy w kinie, czyli 2:35. Szerokoekranowy film jest zamieniany na wideo w postaci odbitki anamorficznej, w której klatki są zwężane poprzez ściśnięcie. Tak przygotowany obraz kodowany jest w MPEG-2 i zapisywany na krążku. Podczas odtwarzania filmu obraz zostaje z powrotem rozciągnięty do właściwych rozmiarów. Dla odmiany w standardzie nieanamorficznym w filmach panoramicznych czarne paski na dolary i górze ekranu dodaje się do materiału wyjściowego. Pozwala to zachować właściwe proporcje obrazu, ale w efekcie daje gorszy komfort odbioru filmu, ponieważ obraz jest opisany w pionie za pomocą mniejszej liczby pikseli. Podczas odtwarzania na telewizorze szerokoekranowym będziemy wciąż skazani na oglądanie szerokich czarnych pasków przy odtwarzaniu filmu z transferem anamorficznym. O proporcjach 2:35:2:1 również pojawią się wąskie czarne paski, które są jednak znacznie mniejsze. Zazwyczaj nowy odtwarzacz DVD przygotowany są do współpracy z ekranem 4:3. Musisz więc poinformować go, że masz telewizor panoramiczny. Aby tego dokonać, przejdź za pomocą dołączonego do odtwarzacza pilota w ustawienia i poszukaj czegoś takiego jak na przykład opcji wyjścia, gdzie powinieneś wybrać odpowiedni tryb deklarujący, że masz telewizor z ekranem 16:9. Podobnie powinieneś postąpić w przypadku swojego odbiornika i nauczyć go, że podczas wyświetlania anamorficznych DVD powinien pracować w trybie szeroki ekran. Nazwa funkcji może się różnić w zależności od modelu i producenta. Jeżeli twój odtwarzacz DVD podłączony jest do telewizora za pomocą złącza komponent wideo lub HDMI, przekaże on informacje odnośnie odtwarzanego filmu do telewizora, który automatycznie sam się przestawi na odpowiedni tryb. Jeżeli korzystasz z DVD wyposażonego w funkcję upscalingu lub odtwarzacza Blu-ray, nic nie musisz ustawiać w telewizorze. Wszystko co do niego dotrze będzie w formacie 16:9 HD, sonda 2178. Wyjście audio. Twój telewizor HD z pewnością posiada wbudowany system głośników. Jeżeli jednak pragniesz znacząco poprawić jakość dźwięku dobiegającego do twoich uszu podczas oglądania filmów i koncertów, powinieneś zainwestować w oddzielny zestaw audio. Po jego podłączeniu musisz znaleźć w menu telewizora, często jeszcze w podmenu audio, słowo głośniki. Może to być na przykład opcja głośniki telewizora, wybierz inną. Rozwiązanie takie ma jednak pewien minus. O ile zewnętrzny system idealnie sprawdzi się podczas filmów i koncertów, o tyle jedynie niepotrzebnie będzie pobierał prąd podczas wyświetlania przez telewizor dzienników, programów publicystycznych czy różnych teleturniejów. Jeżeli twój pilot będzie zapewniał szybki dostęp do menu umożliwiającego przełączenie się na wbudowane w telewizor głośniki, wszystko w porządku, warto to robić. Jeżeli natomiast proces ten wymaga większej liczby czynności, dojście do ustawień głośników jest głęboko ukryte w strukturze menu, przełączanie będzie bardziej kłopotliwe. Etykietowanie wejść. Nowoczesne telewizory posiadają mnóstwo różnych wejść, kilka HDMI, komponent wideo, kompozytora pozwalające na podłączenie komputera PC i dysponując wieloma źródłami sygnału, podczas przełączania pomiędzy nimi często zobaczysz obszerną listę podobnie opisanych wejść, składa się na przykład z numerków poszczególnych wejść 1.2.3 lub oznaczenia V1, AV2, AV3 czy HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Jeżeli więc na przykład nie pamiętasz, że odtwarzacz DVD podłączony jest pod pierwsze wejście AV, będziesz musiał próbować trafić w odpowiednie z nich. Warto więc ułatwić sobie tą czynność i nadać każdemu odpowiednią etykietę. W tym celu musisz przeszukać menu ekranowe. W podmenu ustawienia powinieneś znaleźć opcję opisaną na przykład jako etykietowanie wejść. Korzystając z niej będziesz miał możliwość przypisania każdemu wejściu różnych oznaczeń takich jak DVD, Blu-ray, DVR i inne. Niektóre odbiorniki będą natomiast pozwalały na to, aby samemu wpisać nazwę jaką uznasz za najbardziej odpowiednią. Czasami będziesz miał też możliwość wyboru opcji pomiń. To dobre rozwiązanie pozwalające na usunięcie z listy tych wejść, które nie są obecnie używane. Zamiana kilku pilotów na jeden. Jeżeli dysponujesz wieloma urządzeniami AV podłączonymi do telewizora, z pewnością sporo miejsca na ławie zajmują ci piloty. Można jednak ten problem spróbować rozwiązać. Najprościej kupić dobrej jakości uniwersalny pilot. Jednakże obecnie wiele urządzeń korzystających przy komunikacji z interfejsu HDMI High Definition Multimedia Interface wspiera standard HDMI CEC Consumer Electronics Control, dzięki którym możliwe jest sterowanie wieloma urządzeniami AV za pomocą jednego pilota. Warto jednak pamiętać o tym, że sprzęt lepiej radzi sobie z wykorzystaniem możliwości wspomnianego standardu we własnym gronie, czyli gdy wyprodukowany został przez tego samego producenta. Kolejną możliwością jest odpowiednie zaprogramowanie pilota. Niekiedy bowiem do kupowanego urządzenia dołączany jest pilot oferujący takie możliwości. Jeżeli tak jest, trzeba zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i skorzystać z zamieszczonych w niej kodów pozwalających na sterowanie innym sprzętem. Technologia 100/200HZ. Jedną z nich wad telewizorów LCD jest tak zwany efekt smużenia, który może być szczególnie widoczny podczas prezentacji dynamicznych scen. W momencie, gdy wybrany piksel jest wygaszony i nagle ma zaświecić, musi zajść zmiana struktury fizycznej ciekłych kryształów. Niestety proces ten nie przebiega natychmiastowo, lecz zajmuje od kilku do kilkunastu milisekund, czego efektem jest wspomniane rozmycie obrazu. Producenci doszli do wniosku, że prowadzenie prac nad strukturą ciekłych kryształów, z których są zbudowane panele LCD, nie rozwiąże opisanego problemu. Wpadli więc na inny pomysł, to znaczy postawili na zwiększenie typowej częstotliwości odświeżania z 50 w przypadku sygnału PAL do poziomu 100 Hz czy nawet 200 Hz. Zwiększenie częstotliwości i odświeżania udało się uzyskać poprzez umieszczenie dodatkowych klatek pomiędzy już istniejącymi. Dzięki temu obraz w porównaniu do standardowego 50 Hz cechuje się znacznie lepszą płynnością. Niestety jest też pewien minus takiego rozwiązania. Prezentowany z tak wysoką częstotliwością obraz jest wręcz za płynny i wydaje się zbyt naturalny, co powoduje, że mamy do czynienia z tak zwanym efektem teatru telewizji, oderwanie postaci od tła. Aby go zminimalizować, polecamy wybrać minimalny poziom aktywności tego systemu. Zazwyczaj producent daje możliwość wyboru minimum 3 poziomów aktywności poprawy płynności ruchu. Jasność i kontrast. Jasność i kontrast to parametry ściśle ze sobą powiązane, gdyż zmiana jednego ma wpływ na drugi. Gdy jasność jest za wysoka, czarne elementy są szare, natomiast gdy jest za niska, umykają nam niektóre detale. Podczas jej ustawiania telewizor powinien się wcześniej rozgrzać. Przydatny może być film DVD, a konkretnie widoczne na nim pasy. Przesuwając suwakiem jasność, powinniśmy ustawić ją na najwyższym poziomie, a następnie zmniejszać aż do momentu, w którym wspomniane pasy będą czarne lub gdy telewizor nie potrafi wyświetlić smolistej czerni, maksymalnie do niej zbliżone. Warto też pamiętać, że zbyt duża jasność powoduje szybsze zmęczenie wzroku. Powinna ona też być nieco większa w dzień niż w nocy. Podczas ustawiania kontrastu przesuń suwak na 100%, co powinno przełożyć się na utratę ilości detali w jaśniejszych częściach obrazu. Następnie schodź w dół, aż szczegóły znów zaczną się pojawiać i przerwij w momencie braku ich przyrostu. W tym przypadku również należy pamiętać, że zbyt wysoki kontrast może męczyć oczy. Kontrast dynamiczny. Kontrast dynamiczny to bardziej marketingowe niż praktyczne rozwiązanie, które wielkimi liczbami, na przykład 1000002.1, ma skusić klienta do zakupu telewizora. Nieporównywalnie ważniejszym parametrem jest kontrast statyczny, którego wartość, chociaż znacznie mniejsza, rzeczywiście określa jakość zastosowanej matrycy. Przy włączonej funkcji kontrastu dynamicznego telewizor analizuje rodzaj wyświetlanego na ekranie obrazu i dynamicznie zmienia jasność obszarów jasnych, przyciemniając obszary ciemne. Niestety rozwiązanie to może mieć negatywny wpływ na jakość obrazu. Biel będzie nienaturalnie przepalona, natomiast w ciemnych scenach umkną nam szczegóły ukryte w cieniach. Lepiej więc z dynamicznego kontrastu nie korzystać, albo ustawić tę funkcję w trybie minimalnym. Temperatura barwowa. Ustawiając temperaturę barwową, przeważnie możemy korzystać z trzech ustawień: zimna, standardowa i ciepła. Raczej wybierzcie to ostatnie. Z początku obraz może wydawać wam się nieco żółtawy, a nawet wpadający w czerwień, lecz gwarantujemy, że po chwili się do niego przyzwyczajicie. Ustawienie takie najlepiej nadaje się do oglądania filmów i jest przyjemniejsze dla oczu. Ostrość. Z ostrością nie należy przesadzać. Zbyt wysokie ustawienie jej poziomu powoduje bowiem pojawienie się białych linii znajdujących się obok obiektów. Z kolei zbyt niskie sprawia, że obraz jest za bardzo zmiękczony lub nawet rozmyty. Overscan. Pojęciem overscan, które istnieje jeszcze od czasów telewizji analogowej, określa się obcięcie obrazu o kilka procent z każdego boku. Ma to na celu zamaskowanie zakłóceń powodowanych przez źródła sygnału. Proces ten jest szczególnie szkodliwy w przypadku docierającego do telewizorów Full HD sygnału 1080p. Po jego obcięciu jest on bowiem odpowiednio skalowany, co niestety przekłada się na pogorszenie jego jakości. Warto więc, jeżeli mamy taką możliwość, wyłączyć overscan. Funkcja ta nazwana jest bardzo różnie, lecz często spotkać się można z określeniem dokładne skanowanie 1.1 czy rzeczywista wielkość obrazu. Funkcja AVL. Funkcja AVL, automatyczna regulacja głośności, to zbawienne rozwiązanie dla naszych uszu. Ogranicza bowiem wysokie poziomy głośności głośników telewizyjnych podczas zmiany kanału lub wyświetlania reklam. Tryb obniżonego poboru energii. Powinieneś z niego skorzystać, jeżeli zależy ci na obniżeniu rachunków za prąd. Rozwiązanie to bowiem mierzy za pomocą specjalnych czujników jasność otoczenia i automatycznie reguluje podświetlenie. Ułatwia ono ponadto uzyskanie lepszego obrazu i zapobiega zmęczeniu wzroku. Jeśli odbiornik nie posiada czujnika oświetlenia większość plazm, wtedy warto poszukać odpowiednich funkcji w menu ekranowym. Producenci stosują je masowo i korzystając z podręcznego menu ekranowego szybko przełączysz telewizor w jeden z trybów obniżających jasność ekranu, co jest szczególnie pożądane podczas wieczornego oglądania telewizji. Tryb 24p. Filmy kinowe od blisko 100 lat nagrywa się w tempie 24 klatek na sekundę. Taki sam format zapisu stosuje się w przypadku najnowszych nośników optycznych, czyli płyt Blu-ray. W Europie obowiązuje sygnał PAL50HZ. Aby więc dostarczyć do naszego odbiornika 24-klatkowy film kinowy, nadawcy odpowiednio go przekształcają, wykonuje się jego przyspieszenie do 25 klatek na sekundę i następnie każdą klatkę dzieli się na dwa półobrazy. Odbierając sygnał z odtwarzacza Blu-ray, telewizor stosuje różne systemy jego wyświetlania. Aby poprawić jego płynność, wstawia na przykład dodatkowe klatki, zwiększając w ten sposób częstotliwość do 96 klatek na sekundę lub więcej. Rozwiązanie to jednak często nie zadowoli tych kinomaniaków, którzy będą narzekali na utratę kinowego charakteru filmu. Ważne jest więc w ich przypadku, aby telewizor oferował tryb 24p, dzięki któremu nagrany film prezentowany będzie na ekranie z oryginalną prędkością 24 kl/s. Tryb ISF. Tryb ISF pozwala na skorzystanie z profesjonalnej, sprzętowej kalibracji obrazu dokonanej przez specjalistę z certyfikatem ISF. Zazwyczaj w pamięci telewizora powinny zostać zapisane dwa ustawienia. Jedno na dzień obraz zoptymalizowany warunków panujących w pokoju za dnia, a drugie na noc obraz zoptymalizowany do wyświetlania w pomieszczeniu o niskim natężeniu światła. Jeśli Twój odbiornik posiada możliwość kalibracji przez fachowców z certyfikatem ISF, a zależy Ci na jak największej naturalności obrazu, warto wydać dodatkowe pieniądze na usługę kalibracyjną oferowaną przez specjalistyczne firmy audio-wideo. Automatyczna regulacja podświetlania. Warto włączyć tą funkcję. Koryguje ona jasność podświetlenia w ramach zadanego przez użytkownika poziomu maksymalnego matrycy LCD w zależności od aktualnie wyświetlanej sceny. Najczęściej pozwala także na zwiększenie współczynnika kontrastu, wzmocnienie koloru. Raczej nie należy korzystać z tej funkcji, gdyż może ona mieć złoty wpływ na jakość wyświetlanego obraz, powodując, że barwy stają się sztuczne i przejaskrawione.